I Lubuskie Forum Radia Zachód, Janusz Życzkiewski. Kłaniam się Państwu i witam naszych dzisiejszych gości w studio w Zielonej Górze. Poseł Jerzy Materna, Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Obok niego doradca wojewody Grzegorz Maćkowiak.
Witam pana, witam państwa.
Jest z nami Czesław Fiedorowicz, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Dzień dobry państwu.
Sławomir Kotylak, reprezentujący Platformę Obywatelską, Koalicję Obywatelską.
Dzień dobry państwu.
Jest Tomasz Bratkowski z Konfederacji.
Witam państwa.
A w studio w Gorzowie Maciej Buszkiewicz, Sojusz Lewicy Demokratycznej.
Dzień dobry państwu.
Dzień dobry, witamy pana. No i panowie, rozpoczynamy kwitując wynik wyborów prezydenckich. Myślę, że każdy z panów już po takim czasie jest w stanie powiedzieć nieco więcej, jak w tej chwili oceniacie, panowie, również możliwość obniżenia temperatury, debaty publicznej, debaty politycznej, na co zwracacie uwagę w tej chwili, obserwując działania własnych ugrupowań politycznych, czy też konkurencji. Poseł Jerzy Materna rozpocznie, bardzo proszę.
Jeżeli chodzi o wybory, no ja się bardzo cieszę. Przede wszystkim z frekwencji, bo poszło 68% i to jest bardzo dobre, ponad 20 milionów. Cieszę się, że Andrzej Duda wygrał. Będzie możliwość dalszej kontynuacji. Cały czas to podkreślaliśmy. Zresztą można powiedzieć w trakcie początkowej wyborów, tych krótkich, pan Trzaskowski mówił, że trzeba współdziałać z rządem. My to robimy już od 5 lat. Rząd plus prezydent Andrzej Duda realizujemy. Dzięki temu Polska się rozwija. Przeszła naprawdę ten trudny okres bardzo dobrze pandemii. Przypomnę, na ten moment 116 miliardów wydanych w różnych projektach. ZUS sam wydał ponad 20 miliardów 960 milionów, Bank Gospodarstwa Krajowego 16 miliardów, Ministerstwo Pracy i Rodziny 20 miliardów, Polski Fundusz Rozwoju 58 miliardów, Agencja Rynku Rolnego 20. I to pokazuje dzisiaj, że naprawdę Polska dzisiaj jest, można powiedzieć, przeszła to tak bardzo szybko.
Akcentuje pan konieczność współpracy, tak, jak rozumiem, prezydenta z rządem, z większością parlamentarną.
Wracając do tego, po nastrojach, wiadomo, że dalej opozycja się nie może pogodzić, robi różne, można powiedzieć, brzydko mówiąc, awantury, mówiąc o tym, że są nieważne wybory. Tego nie słyszałem jeszcze na dzień przed, nad ciszą wyborczą, ani tydzień, albo trzy, że ktoś kwestionuje cokolwiek. Dzisiaj wszystko kwestionuje. Ale z tego, co wiem, to jest tych nieważnych głosów jest 170 chyba 9 tysięcy, w tym 22, gdzie nikt nie skreślił. To znaczy, że poszedł, oddał tego, ale nie stwierdził, że na kogo. I często jest to taki myk 100 tysięcy, gdzie jest 2 głosy skreślone. No czyli po prostu albo ktoś w buncie szedł, albo gdzieś tam może w komisjach. To jest taki myk stary od wielu lat. Jak ktoś pamięta wybory wielu lat, to takie myki stosowano.
Posłuchajmy.
Generalnie 90 chyba tysięcy nie wróciło tych korespondencyjnych koper. Pakietów. Czyli suma wszystkich jest to poniżej dużo.
Co tego, słychać o opozycji? Sławomir Kotylak, Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska.
Jeszcze raz dzień dobry państwu. No na wstępnie chciałbym wszystkim lubuszanom podziękować za udział w wyborach, za frekwencję, za to, że tak licznie poparli Rafała Trzaskowskiego. No, wynik w kraju doprowadził do sytuacji, w której Rafał Trzaskowski nie został prezydentem, natomiast my tu w województwie lubuskim możemy być dumni z naszych mieszkańców jako koalicja.
I nie przeszkadza panu fakt, że Rafał Trzaskowski zrobił gorszy wynik niż Bronisław Komorowski?
Nie. Powiedzmy tak, zrobił gorszy procentowo i o tym pan redaktor dobrze wie. I nie będę panu redaktorowi robił teraz wykładu ponownie, bo już kiedyś rozmawialiśmy na ten temat na antenie, co to są wskaźniki ilościowe i jakościowe, tak?
Zgadza.
Więc
dobrze.
Nie wiem tylko jak zwykle po co
taka
ten przytyk,
szpileczka.
Ale to już się przyzwyczaiłem. Ale jeśli pan redaktor pozwoli, dokończę myśl. Jeszcze raz serdecznie dziękuję Lubuszanom za poparcie Rafała Trzaskowskiego. Działamy dalej, to nie jest tak, że okres zmożonej pracy się skończył. bo jak każdy dobrze wie, pierwszym dniem pracy nad nową kampanią jest pierwszy dzień po wyborach. W związku z tym już pracujemy. Co prawda wybory według kalendarza na dzisiaj rozpisanego za 3 lata, myślę, że to, co nas jeszcze spotka, sprawi, że ten kalendarz zostanie na pewno zmieniony. I tak jest moje zdanie, jeśli chodzi o kalendarze wyborcze. A co do wyników. Przy tak niesymetrycznym dostępie do treści w mediach publicznych, ten wynik jest naprawdę rewelacyjny. Szapoba dla tych wszystkich, którzy postanowili jednak sięgnąć do źródła innego niż telewizja z nazwy publiczna. Podam choćby przykład liczb. 2 tygodnie ostatniej kampanii wyborczej. Ile transmisji na żywo było z wieców Rafała Trzaskowskiego w telewizji publicznej? Ile transmisji było z wieców Andrzeja Dudy?
Ja słyszałem wypowiedź Jacka Kurskiego. Wie pan, jaki jest wynik, panie redaktorze?
Wie pan, jaki jest wynik? 14-0.
Ja słyszałem wypowiedź prezesa Jacka Kurskiego, który mówił, że w wiadomościach więcej było Rafała Trzaskowskiego niż Andrzeja Dudy.
Powiedziałem wyraźnie, panie redaktorze, transmisji na żywo z wieców wyborczych.
Przenieśmy się do studia,
ostatnich 2 tygodni.
Do studia w Gorzowie. Maciej Buszkiewicz, Sojusz Lewicy Demokratycznej. No i także ocena, bo Sojusz Lewicy Demokratycznej poparł w tych wyborach, czy Lewica, też jeśli popatrzymy na przepływy elektoratów, to w większości Rafała Trzaskowskiego, więc jak rozumiem, ta gorycz porażki również państwu się udziela.
Panie redaktorze, na wstępie powiem tylko, że jak słucham pana posła Maternę, to mam wrażenie, że zapomniał, że kampania wyborcza już się skończyła i już mamy po wyborach. To na wstępie dwa, tak.
Ale przed chwilą Sławomir Kotylak powiedział, że ona się rozpoczyna zaraz po wyborach. To...
Tak, nie, to się zgadza. To jakby no, to najbardziej intensywna, wiadomo, mieliśmy ją 2 tygodnie temu, już się skończyła, mamy wynik wyborów, już nie potrzebujemy żonglowania liczbami, jak to jest super za rządów Prawa i Sprawiedliwości. Ale do meritum. Rzeczywiście Robert Biedroń zaraz po wyborach, po pierwszej turze przegranej przez Roberta, jednoznacznie wskazał, że udziela poparcia Rafałowi Trzaskowskiemu. Stąd też nie bardzo rozumiem rozgoryczenia i żalu niektórych działaczy Platformy Obywatelskiej, którzy zaraz po przegraniu w drugiej turze gdzieś zaczęli atakować Lewicę, że Lewica nie udzieliła poparcia, niejednoznacznie się opowiedziała i szukają winy porażki nie tam, gdzie trzeba. Trzeba się uderzyć we własną pierś i powiedzieć, że pewne błędy się zrobiło i przyjąć tą porażkę, jak to się mówi, potocznie na klatę, a nie atakować Lewicy i szukać winy porażki gdzie indziej. Jeżeli chodzi o same wybory, rzeczywiście bardzo cieszy frekwencja. To jest bardzo pozytywny oddźwięk. No i chciałem jeszcze też do pana, przepraszam, do posła Materny, który mówi o tym, że ludzie skreślają, postawiają dwa krzyżyki, że tam znamy niektóre sztuczki, jakby insynuowanie, że ktoś gdzieś w komisjach, członkowie komisji mogli chcieć fałszować w jakikolwiek sposób wynik wyborczy. Przypominam, że również mieliśmy nagrodę w postaci większej frekwencji, chociażby w niektórych powiatach mieliśmy woże strażackie dla powiatów, dla gmin.
Na przykład
i często ludzie, którzy nie
wygrała...
wiedzieli kogo wybrać, szli tylko po to, że nie mieli swojego kandydata, ale tylko po to, żeby nabić frekwencję. I w ten sposób też ludzie szli. Chcieli spełnić swój obywatelski obowiązek, ale nie wskazywali kandydata,
pierwszej turze,
bo nie mieli na kogo zagłosować.
Panie Macieju, przepraszam, w pierwszej turze bodaj gmina Zabór miała najwyższą frekwencję i wygrała właśnie ten wóz. I proszę mi powiedzieć, kto wygrał w gminie Zabór?
Dobra. Nie mam.
I dlaczego nie jest to Andrzej Duda, tylko Rafał Trzaskowski?
No
dobrze.
Nie mam zielonego pojęcia.
Dobrze, oddaję głos teraz Czesławowi Fiederowiczowi, Polskie Stronnictwo Ludowe, no PSL... Pytanie, w jakim stopniu poparł Rafała Trzaskowskiego, a w jakim stopniu poparł Andrzeja Dudę? Sądząc po ogrodzeniu pana posła Mieszkamy po sąsiedzku, to Rafała Trzaskowskiego. Natomiast wiemy również, że Władysław Kosiniak-Kamysz no, już nie wypowiadał się tak jednoznacznie. I podobnie jak Lewica, także po przegranych przez Rafała Trzaskowskiego wyborach, odbijała piłkę i zarzuty ze strony Platformy, że nie dość mocno było to wsparcie skierowane dla kandydata opozycji.
Wybory są tajne i nawet jeśli ktoś mówi, na kogo głosował, to trudno sprawdzić, czy rzeczywiście mówi prawdę. Ja zawsze miałem jednoznaczne wybory, te deklaracje. Popierałem w pierwszej turze Kosiniaka-Kamysza, w drugiej turze Trzaskowskiego, bo on gwarantował w części przynajmniej inną Polskę, Polskę wielobarwną, otwartą na wszystkie ugrupowania. No niestety ten wybór, którego dokonaliśmy w Polsce, ma charakter umocnienia jednopartyjnego państwa opanowanego powszechnie przez jedną partię. Zawsze byłem temu przeciwny. Zawsze byłem temu przeciwny w swojej działalności politycznej. Dałem temu niejednokrotnie wyraz. I rzeczywiście to jest wielkie zagrożenie. Andrzej Duda, który został po raz drugi prezydentem, powiedział Polakom i to słyszał cały świat, że ludzie o innej orientacji seksualnej to nie są ludzie, że a Jerzy Materna...
Przepraszam, ale...
Takie stwierdzenie nigdy nie było.
Zdaje się, że chodziło o
LGBT,
sformułowanie LGBT, i powiedzenie i stwierdzenie, że to jest ideologia, tak?
Lesbijki, to nie są ludzie, to jest ideologia. Jeszcze raz panu powtarzam, ale...
To znaczy wie pan, bo to akurat Jerzy, można rozumieć poseł, w dwójnasób, także
poseł Jerzy Materna
takie stawianie a priori to...
Myślę, poseł Jerzy Materna wstrzymał. Rozsyłał ulotki, że wybory są między Polakiem a Niemcem, czyli tak. Wskazywał, że Trzaskowski jest Niemcem. Słyszycie państwo, nie?
No oczywiście.
Tak jest.
Dla
ludzi z PiS-u, ktoś, kto nie jest za Dudą i za PiS-em, jest Niemcem. Wzmożono bardzo nastroje antysemickie poprzez nieodpowiedzialne zachowania. Co do legalności wyborów, w 2014, kiedy nie było żadnego dowodu, gdzie nie było żadnego wyroku sądowego, Jarosław Kaczyński z trybuny sejmowej ogłosił całej Polsce, te wybory zostały sfałszowane. Mój syn nie dostał i synowa pakietu wyborczych, nie mogli po raz pierwszy głosować. Tysiące, setki tysięcy ludzi nie mogło głosować, ponieważ źle wybory zostały zorganizowane. Czyli nad legalnością wisi wielki znak zapytania. Jaka Polska? Pyta pan o tą wspólnotę. Rzeczywiście odrzucenie Władysława Kośniaka-Kamysza, który jako jedyny mówił o rzeczywiście Polsce otwartej na wszystkich. Nawet przedstawiciela Konfederacji zaprasza do Kancelarii Prezydenta, by w Kancelarii Prezydenta pracowali ludzie wszystkich partii obecnych w parlamencie. Prezydent Duda nawet nie żachnie się. Oczywiście...
Zaprosił Rafała Trzaskowskiego, który nie znalazł czasu, żeby go odwiedzić.
Tak, niech idzie Rafał Trzaskowski z postulatami 10 milionów Polaków. Jeżeli Andrzej Duda zrealizuje postulaty 10 milionów Polaków, to będzie miała jakąś cechę porozumienia. Dwie uwagi na koniec. Panie pośle Materna, ani rząd, ani Duda nie rozdaje swoich pieniędzy. ZUS ma nasze pieniądze, rząd ma pieniądze podatników i tylko dlatego, że my ciężko pracujemy od 30
Dobrze,
lat.
Ale to jest truizm, bo każda władza truizm. Każda władza zajmuje się dystrybucją środków. Tylko pan, pytanie, czy robi to skutecznie, czy nie.
Ja byłem przedstawicielem władzy, nigdy czegoś takiego nie mówiłem, więc wiem, Dobrze. Co mówię. I jeszcze tak. Ostatnio rozdajemy pieniądze Unii Europejskiej. Nie ma żadnej inwestycji w Polsce i w województwie bez Unii Europejskiej.
Dobrze.
A do Unii Europejskiej najwięcej dają Niemcy. A najbardziej kto obraził Niemców w Europie? Prezydent Andrzej Duda. Jesteśmy w żenujące trudnej sytuacji.
O czym świadczy ostatnia fotografia zrelaksowanego Mateusza Morawieckiego podczas rozmowy z kanclerz Merkel i z prezydentem Macronem. Tomasz Bratkowski,
od rządzących zależy
Konfederacja.
Jak się zwróci do innych ugrupowań politycznych Bardzo i Polaków, proszę. Którzy mają inny pogląd. Wtedy będzie porozumienie.
Jak się czuje Konfederacja? Bo ja mam takie wrażenie, że Konfederacja przestała być nagle potrzebna. W tej chwili nawet Newsweek wytacza jakieś działa przeciwko Krzysztofowi Bosakowi, przekazując informacje na przykład o jakichś rzekomych tam nadużyciach finansowych. Podobnie jeśli chodzi o politykę, to w jakiej sytuacji państwo teraz jesteście, kiedy na marsz niepodległości już nie wiem, czy będzie zgoda w tym roku ze strony prezydenta. Może prezydent nie zgodzić się już na ten marsz. Prezydent Trzaskowski. Dobrze, Tomasz Bratkowski, posłuchajmy.
Nie da się ukryć, że główną batalię niestety przegrał Krzysztof Bosak. No bo celem, to co wielokrotnie powtarzał, było dostanie się do drugiej tury. Natomiast każdy dobry wódz, dobry strateg z każdej porażki wyciąga jak najwięcej korzyści. I tutaj przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na te wszystkie plusy i korzyści, które powstały w wyniku świetnie, moim zdaniem, przeprowadzonej kampanii. Przede wszystkim już na sam początek sukces prawyborów, które były pierwsze w Polsce zorganizowane na taką skalę. Świetnie to zdało egzamin i wierzę w to, że nie tylko w przyszłości Konfederacja będzie dokonywała wyboru kandydata na prezydenta w ten sposób, ale też inne partie opozycyjne, czy powiedzmy, które są w opozycji do nas. Tak? Druga sprawa, pokazał, że jest też inny kandydat, który nie pluje jadem i nie straszy społeczeństwa swoim przeciwnikiem, tylko że jest kandydat merytoryczny, który owszem też krytykuje swoich przeciwników, ale robi to w sposób merytoryczny, tak żeby dotrzeć do jak największej liczby wyborców. Pod względem wizerunkowym również Krzysztof Bosak świetnie wypadł. Ja sam oglądałem wiele wywiadów, które udzielał i kilkukrotnie dziennikarze pytali też jego, czy ma szytek.
Retorycznie jest bardzo sprawny, to co do tego wątpliwości nie ma. Natomiast ja mam pytanie jakby precyzujące, bo kiedy patrzy się z kolei na przepływy elektoratów, no to niemalże 50-50 elektorat Konfederacji z jednej strony poparł Andrzeja Dudę, ale 40 kilka procent poparło Rafała Trzaskowskiego. I tutaj wiele osób robiło wielkie oczy, bo prognozy nie były takie. No i teraz o czym jakby to świadczy? To znaczy, jaki jest elektorat Konfederacji właściwie?
To znaczy, to było do przewidzenia, bo ja o tym już pisałem przed drugą turą na swoim Twitterze, że te głosy się mniej więcej rozłożą po połowie. Tylko tutaj pamiętajmy, że powiedzmy 10% zagłosowało na Dudę z elektoratu Bosaka, drugi 10% na Trzaskowskiego, a też bardzo dużo, tak jak na przykład ja, została w domu, twierdząc, że socjalista to socjalista, obojętnie czy z krzyżem na piersi, czy nie, nie oddam głosu, bo to nie są moi kandydaci i szkoda mojego czasu, żeby pójść na tą drugą turę. Więc fajne było to, że zarówno Krzysztof Bosak, jak i liderzy partii Konfederacji zostawili wolny wybór swoim wyborcom, nie potraktowali jak worka ziemniaków, zakładając, że każdy ma swoje sumienie i zagłosuje według swojego sumienia. No to jest prawdziwa demokracja, można powiedzieć.
Grzegorz, pan redaktor pozwoli dwa głosy od vocem do tego, co tu...
Ale chwileczkę, no bo ja bym skończył, bo to tak czekam trochę.
Pan nawet jeszcze nie zaczął, panie Grzegorzu, dobrze.
Dobrze, to po panu Grzegorzu rozumiem. Dziękuję.
Doradca wojewody Grzegorz Maćkowiak i pytanie tak, bo w kontekście wojewody i jakby przedstawicielstwa rządów w terenie, w kontekście w ogóle jakby strony rządowej, to jest niezwykle ważne i to podkreślaliście państwo, wybór prezydenta Andrzeja Dudy, bo w sytuacji, gdybyśmy mieli kohabitację, no to te relacje i rządzenie państwem byłoby naprawdę bardzo trudne, bardzo skomplikowane. Pytanie, czy teraz w tej sytuacji, jak będzie ta współpraca wyglądać, bo prezydent też powiedział o tym, że w drugiej kadencji to prezydent odpowiada przed Bogiem i historią, to z jednej strony. Z drugiej strony w kontekście relacji z opozycją, czy będzie spokojniej?
Nie wiem, czy będzie spokojnie, to zależy od opozycji tak naprawdę, natomiast rzeczywiście współpraca będzie i ona będzie kontynuowana. Mamy bardzo wiele wyzwań, dlatego że koronawirus i to, co się dzieje na świecie, w Polsce niestety też jeszcze się utrzymuje, ale na świecie rzeczywiście jest sytuacja dramatyczna. Mamy nawrót tak naprawdę tej pandemii. stawia Polskę przed wielkimi wyzwaniami. Potrzeba bardzo sprawnego, silnego przywództwa i to przywództwo zostało utrzymane i to będziemy teraz realizować. Jakby nie oglądając się na to, czy będzie opozycja składała protesty, bo zawsze to robi, zresztą wszystko się nie podoba, nieważne jaki jest program, nieważne co jest robione, zawsze jest krytykowane. Ale chciałbym się odnieść do kilku wątków. Chciałbym
patrzeć
odnieść
na ręce
się tutaj do kilku
wątków,
które się pojawiły w trakcie naszej rozmowy. Po pierwsze, ja też chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim wyborcom, którzy oczywiście głosowali w województwie lubuskim, ale w szczególności tych, którzy głosowali na prezydenta Andrzeja Dudę z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego, że poparli rzeczywiście dobrą prezydenturę jasną, spójną, która przez 5 lat naprawdę Polskę promowała na świecie. Ale po drugie dlatego, że ci ludzie byli bardzo często zastraszani. Bardzo często zrywano im, niszczono banery, do czego pan przedstawiciel Platformy się teraz śmieje, bo to nie przypadek, że akurat często były niszczone te banery, czy te materiały wyborcze, ale od razu były postawione
Rafała Trzaskowskiego.
Ale ja panu nie przeszkadza, pan ciągle przeszkadza tutaj w tym
Andrzeja
programie.
Dudy.
No, więc ja bardzo dziękuję tym ludziom, że mieli odwagę. I bardzo się cieszę, że tak rzeczywiście się stało, bo to jest potrzebne, żebyśmy mieli odwagę, żebyśmy się nie bali, tak? Bo takie formy właśnie różne się pojawiały w tej kampanii. Panu z SLD chciałem powiedzieć jeszcze raz, przypominając, tak, panie tutaj z Gorzowa.
Pan Maciej.
Panie Macieju, tak, rzeczywiście ponad 100 miliardów złotych, te liczby będziemy powtarzać, dlatego że ten rząd podszedł bardzo odpowiedzialnie do tego kryzysu. Powstrzymaliśmy falę bankructw. Oczywiście nie da się tego kryzysu przejść suchą stopą, ale udało się naprawdę go zatrzymać. Niech pan zobaczy na wskaźniki bezrobocia. Rośnie bardzo powoli. Proszę sobie to porównać z tym, co się dzieje w Hiszpanii, we Włoszech, we Francji. W Stanach Zjednoczonych, nie wspomnę, 60 tysięcy zakażeń dziennie. Gospodarka praktycznie znowu stoi przed widmem wyłączenia. Także wyzwań jest bardzo dużo. Będziemy realizować nasz program, mamy duże plany. Oczywiście nie pozwolimy też na to, żeby Polskę obrażano i szykanowano na świecie. Takie sformułowanie, które tutaj słyszałem o tym, że my popsuliśmy sobie relacje z zagranicą. Wie pan co? Chciałem tutaj do pana się odnieść z PSL-u. Nie ma takiego państwa poważnego na świecie, które pozwoliłoby na tak brutalne wejście w politykę wewnętrzną, jak to się stało przed drugą turą wyborów w postaci niemieckiego faktu. Takie rzeczy się po prostu nie zdarzają, a jeżeli się zdarzają, to potem są z tego poważne konsekwencje. Poważnego powiedziałem. I na tym chciałem skończyć.
Sławomir Gadylak, tak, bardzo proszę.
Ja chciałem mieć 2 głosy ad vocem, ale po wysłuchaniu tutaj drugiego przedstawiciela PiS, no mam 3 głosy ad vocem. No pierwszy głos ad vocem to choćby do pana posła Materny. Ja mam pytanie. Proste, techniczne pytanie. Przyszedł pan do prezydenta miasta Zielonej Góry z czekiem na blisko tam 16 milionów złotych. Przyszedł pan, panie Jerzy? Przyszedł
tak,
pan.
Tak.
Mam pytanie. Odbyła się w tym czasie sesja Rady Miasta. Co jest obowiązkiem każdego włodarza, który otrzymuje pieniądze od przedstawiciela władzy? Co ma, jaki ma obowiązek? No,
wie
ma obowiązek pisać to do budżetu.
A wie pan, że
ma
to jest pytanie. Symbol jakby związany z...
Ja mówię o takich symbolach. To jest kpina, programem, to jest tak? Kpina z Polaków, bo równie dobrze ja też sobie mogę wydrukować jakikolwiek, czy jak nie wiem, na 100 milionów powiedzieć, oto mój przedstawiciel,
ale prezydent kiedyś
przyjął ten to jest zwykła fikcja oczekiwania Polaków.
Przyjął ten rękoma i to też, jak rozumiem,
nie zobaczy miasto, a jak zobaczy, to pewnie na świętego dygdy. Drugi głos ad vocem. Pan redaktor tutaj poruszył, myślę, wątek taki, znowu ten techniczno bym powiedział, statystyczny, związany choćby z gminą, która wygrała. I oczywiście zapomniał dodać, że to wygrana kandydata PiS-u miała miejsce w pierwszej turze. Natomiast co do obozów strażackich, przypomnę regulamin, który zresztą był napisany przez Morawieckiego, że chodzi o 2 tury i kto wygrał w drugiej turze? W tej samej gminie? No i proszę sobie sprawdzić.
No więc właśnie.
No więc właśnie. Tak? Kto wygrał? Wygrał Rafał Trzaskowski. W związku z czym zawsze...
To źle?
Ale to...
To źle właśnie.
Nie, ale przepraszam bardzo, pan redaktor wspomniał o tym,
ja powiedziałem, że to nie miało żadnego
strażacki. Ten,
to nie miało żadnego związku, tak?
Większości na PiS.
Bo była próba... Przepraszam, panie dyrektorze, ale była próba przekonania naszych słuchaczy, że ten konkurs miał wpłynąć na wynik wyborów na przykład. No to nie wpłynął.
Czy wpłynął, czy nie?
Wpłynął
tego,
na frekwencję.
Ani ja, ani pan redaktor
wpłynął
nie jest w stanie
na frekwencję.
Sprawdzić.
Panie blisko redaktorze, 70%.
Jest pan w stanie to sprawdzić, prawda? I udowodnić to jakoś. I teraz trzeci głos ad vocem.
O to nam chodziło.
Właśnie, o to wam chodziło.
No ale teraz przecież największe poparcie było na wsi dla Dudy, więc to musiało wpłynąć na wynik. Tu kolegę poprę, bo wpłynęło to pośrednio, bo Duda miał 64% poparcia na wsi. A przecież
dlaczego
te samochody OSP dostawały.
Czemu dlaczego mieli głosować na Rafała Trzaskowskiego?
Oczywiście, czemu nie?
Na tego człowieka, który reprezentuje środowisko, które z Polską wsią nie ma nic wspólnego?
Jak jest, właśnie, teraz adwocem trzeci głos.
I trzeci adwocem.
Hamstwa ze strony przedstawiciela.
Tak, no to dokładnie. Dzielimy dalej, bo przed chwilą słyszeliśmy tutaj, że jesteśmy...
Przepraszam, ale pozwólmy dokończyć i za chwilę będziemy
tutaj do przedstawiciela wojewody. No, z całym szacunkiem. Ale gdybyśmy mieli w ten sposób mówić o Polakach, jaki dzisiaj, choćby przed chwilą pan zaprezentował.
To jest jawna
droga do tego, żebyśmy w końcu Warszawy. Mieli taką
jak mówicie
sytuację,
panowie razem, to nikt was nie rozumie.
Słucham?
Pan mówi o jakimś porozumieniu?
Ja mówię o tym, żebyśmy pracowali wspólnie dla Polski. Mhm. I tutaj pan Materna, myślę, że nie zaprzeczy, tak? Że nie chodzi tutaj o politykę w kwestiach województwa, nie chodzi o politykę w kwestiach realizacji inwestycji, bo wielokrotnie się zgadzamy, rozmawiamy i wspólnie lobbujemy, choćby w Warszawie, nad pewnymi działaniami. To jest działanie dla Polski, to jest działanie dla województwa. Natomiast to, co pan przed chwilą zaprezentował, zarzucając, że ktoś zrywa jakieś plakaty, że jest jakaś agresja, ta agresja została wywołana tym, co wy, jako partia rządząca, wywołaliście w narodzie.
Jerzy Materna,
był pan w Nowej Soli i był pan bardzo przestraszony tym, co pana może spotkać.
Wierzy pan w jakąś współpracę i porozumienie, bo tutaj też słyszymy...
Przepraszam, pan mówił o języku miłości. Miałem powody?
Widział pan tam agresję w stosunku do swojej osoby? Nie.
Panowie, no to... pozwólmy kontynuować teraz tutaj posłowi Jerzemu Maternie.
Nie tym, co może się wydarzyć, tylko tym, że
i za chwilę głos przeniesie się do Gorzowa. Dobrze, teraz Jerzy Materna.
Powiedzmy, że tutaj no... Dlaczego te czeki przekazujemy? Okazuje się, bo to są pieniądze, które będą, tak jak powiedzieliśmy na konferencji, przekazując 16 milionów złotych dla gmin, a łącznie w Lubuskiem 140. Ten program rusza 1 sierpnia i będą wnioski złożone. Dopiero prezydent może będzie mógł wpisać, gdy złoży wniosek i będzie wypłacany 1 września.
A jak nie złoży, to tych pieniędzy nie będzie.
Ale chwileczkę, jeżeli...
A mógłby nie złożyć?
Wszystko się może zdarzyć. Wręczanie czeków przed faktem w ogóle rozpisania ustawy jest dla mnie absurdem.
A wie pan, dlaczego jeszcze dalej idę? Bo przykład jest taki. Myśmy, jak mogli, rząd zrobił taki między innymi postulat 21 mostów. I między innymi to duża zasługa tutaj w mojej jakby ministerstwie. Te mosty między innymi miał powstać w Pomorsku. I powstaje. Tylko pamiętam, jak pani marszałek cały czas była przeciwna, nie chciała w ogóle, dopiero gminy, Czerwieńc, Zielona Góra i Suleków, na
panie
siłę.
Panie pośle, wypada panu takie
ja bzdury
powiadam.
Ale proszę nie przeszkadzać ciągle.
Niech dokończę. Na siłę po prostu przekonali, żeby wpisać to, bo to rządy, jak to mówiąc, przekazał środki, a realizuje to Urząd Marszałkowski. I w związku z tym, pamiętam jak już została ta promesa też pokazana właśnie, to było kilka miesięcy temu, w zeszłym roku przed wyborami do wojewoda przekazał i jest realizowane. Chyba pan nie zaprzeczy.
Zaprzeczę.
Tak? A co zrobiła pani marszałek?
Panie pośle, ponieważ ja za to odpowiadam w chwili obecnej w tym województwie. I teraz mogę sprostować te wszystkie herezje, które pan
potem opowiadał. Co się okazało, że pani marszałek tak na bardzo w mediach pokazywała, w gazetach różnych, promowała się, że to ona dzięki niej jest ten most. Właśnie dlatego my pokazujemy, bo to wiele nam ludzi mówi.
Dobrze,
o tym,
panowie, bo że musimy iść dalej. Przepraszam, pan już miał trzy adwoce, jak teraz będzie pan. Nie, bardzo przepraszam. Studio w Gorzowie, Maciej Buszkiewicz przysłuchuje się dyskusji, też był pan wywołany, bardzo proszę.
Nie ma sensu. Co do tych czeków, to chciałem powiedzieć, że oczywiście rozdawanie czeków przed tym, kiedy jeszcze jest napisana ustawa
bez
do tego bez pokrycia, to jest oczywiście kiełbasa wyborcza w najczystej postaci. Oczywiście bardzo byśmy chcieli, żeby te wszystkie gminy, miasta te środki w końcu kiedyś otrzymały. Jeżeli tak będzie, to pozostanie przyklasnąć. Natomiast nie zmienia to faktu, że mówię. No, nie rozdaje się tego przed tym, kiedy ma się jeszcze to uchwalone, bo to jest po prostu czysta kpina. Natomiast jeżeli chodzi o współpracę, oczywiście my jako Lewica zawsze mówiliśmy, że my nie chcemy być zaliczani do totalnej opozycji, że jeżeli Prawo i Sprawiedliwość razem z prezydentem Andrzejem Dudą będą chcieli wprowadzać jakieś sensowne reformy w państwie, a nie tylko na siłę niszczyć sądownictwo i inne instytucje, Jeżeli mamy teraz 3 lata spokojnego rządzenia Prawa i Sprawiedliwości, bo tyle mamy do wyborów, oczywiście musimy, rząd będzie musiał się zmierzyć z problemem COVID-u, no ale no przecież nikt nie gwarantował im, że będą rządzić tylko w czasach prosperity. Też trzeba być przygotowanym na rządzenie w ciężkich czasach kryzysu czy pandemii. Prezydent Duda 5 lat temu obiecywał chociażby zwiększenie kwoty wolnej od podatku, co zagwarantuje całemu społeczeństwu, tym, którzy pracują, zwiększenie dochodów i na to czekamy. Czekamy chociażby na reformę służby zdrowia, bo że trzeba ją zrobić, a mówię, jest 3 lata spokojnego. I oczywiście mam nadzieję, że jeżeli będą robione duże reformy, będą konsultowane również z opozycją. Także przecież prezydent Duda 5 lat temu obiecał likwidację NFZ-u, czyli czekamy spokojnie na reformę, służby zdrowia. Być może trzeba spokojną reformę edukacji. Jeżeli będą dobre pomysły na dobre reformy, Lewica stawia się do gotowości, do merytorycznej dyskusji. Nie będziemy się na pewno w takiej sytuacji atakować. Nie przekonują mnie stwierdzenia przedstawicieli, czy pana przedstawiciela chociażby wojewody, że Prawo i Sprawiedliwość wyciąga rękę do zgody i współpracy, no bo mamy chociażby 2 słowa wcześniej czy później pan poseł Materna mówi, że ci, co głosowali na prezydenta, na Rafała Trzaskowskiego, są przedstawicielami jakiejś siły niemieckiej. To panie pośle, chciałem panu powiedzieć, tak, głosowałem, w pierwszej turze głosowałem na Roberta Biedronia, w drugiej turze głosowałem na Rafała Trzaskowskiego. Jestem Polakiem z krwi i kości, patriotą większym niż nie jeden ten, który na Andrzeja Dudę głosował, i wypraszam sobie, żeby pan mi w ten sposób tak próbował.
Ale proszę się nie denerwować, bo ja na przykład rozumiem słowa.
Nie, ale ja pana
nie prosiłem w tej chwili o wypowiedź, a panu Maciejowi tylko powiem, że jak rozumiem, chodzi o pewien kierunek, tak? I pewien jakby zbieżność z interesami akurat naszych zachodnich sąsiadów. Dlatego tyle, jeśli można. Tomasz Bratkowski z Konfederacji zgłaszał się, bardzo proszę.
To teraz nie rozumiem, to ci, co głosowali na Dudę, to są Amerykanie? Czy
wszyscy jesteśmy Polakami.
Ale Konfederacja też tak mówi. Konfederacja w kontekście wyborców Prawa i Sprawiedliwości, czy kierunku Prawa i Sprawiedliwości, też na przykład mówi, że to bratanie się z sojusznikiem zza oceanu jest może na wyrost.
To ironicznie powiedziałem, panie redaktorze. No, chciałem się odnieść do szanownego kolegi posła Materny, bo wspomniał o tym, że państwo przekazało 116 miliardów. Sam prezydent chyba w drugiej swojej mowie publicznej po wyborze na prezydenta wspominał o 200 miliardach, a przedstawiciel wojewody jednocześnie powiedział, że może być drugi nawrót pandemii i widnieje nad nami widmo wyłączenia gospodarki. Drodzy panowie, nie można już gospodarki zamknąć drugi raz, obojętnie ile by w Polsce było zachorowań i zgonów, bo to będzie morderstwo nie tylko dla gospodarki, ale dla Polaków, dla całego narodu. Proszę pamiętać o jednej rzeczy. W naszym klimacie umiarkowanym tych zachorowań jest o wiele mniej niż na południu Europy i w krajach,
gdzie... O COVID-zie myślę, że będziemy jeszcze rozmawiać
w kolejnych programach. Proszę mi dać do końca, bo ja meritum chcę osiągnąć.
Zgoda, ale rozmawiamy dzisiaj o polityce, a nie o COVID-zie, także jeśli można, to właśnie bardzo bym prosił.
To jest związane z polityką. Mm-hmm. Proszę pamiętać, że dodrukowywanie pieniędzy to jest fałszowanie pieniędzy, bo w momencie one nie pochodzą...
A są dodrukowane?
No oczywiście, no skąd państwo ma teraz 200 miliardów?
No bo przecież, jak ma pan taką wiedzę, to...
Przecież budżet był zrównoważony, tak? I gdzie jest? Skąd te 200 miliardów pochodzi? To tak jak ja bym sobie teraz drukarkę wziął, wydrukował.
Dobrze, to proszę powiedzieć, panie Tomaszu, skąd w takim razie ocena Komisji Europejskiej dotyczące tego, jak Polska wychodzi z recesji? Skąd dobre wskaźniki w firmach ratingowych?
No, proszę popatrzeć na wzrost inflacji. Jeżeli zamkniemy drugi raz gospodarkę,
inflacja też jest brana pod uwagę,
i będziemy dodrukowywać pieniądze, to spowoduje hiperinflację i może być sytuacja taka jak w Niemczech w 1918 roku.
Dobrze, Grzegorz Maćkowiak.
Nie uwzględniacie aspektu ekonomicznego.
Bardzo proszę.
Wie pan co, to ja powiedziałem wyraźnie. Wyłączenie gospodarki na Zachodzie, w tych państwach, które mają po dzisiaj po 60 tysięcy przypadków, nie wiem o Polsce.
Dobrze. I Czesław Fiedorowicz, bo jeszcze w tej rundzie ad vocem się nie wypowiada. Bardzo proszę.
No tak.
I mamy jeszcze jeden temat. Tak.
Z tym prestiżem prezydenta Dudy, chyba ten kpina Rosjan z prezydenta Dudy, cała Rosja się śmieje. Mówi o tym, jak
wcześniej
bardzo...
kpili z Niemców, jak... z Francuzów, z Amerykanów,
to
z Brytyjczyków.
To nie jest wytłumaczenie, panie redaktorze.
Zgoda, że
jak
był
bardzo,
jest to
jak
zły
bardzo
przykład.
Nas prestiż na tym ucierpiał i niestety ta polityka, która mówi o odwróceniu się od tego jądra Unii Europejskiej, od Niemiec, od Francji, niestety będzie utrwalana, a raz jeszcze powiem o tym i wyraźnie zwrócę uwagę na to, że samorządowcy również są częścią, czy samorząd jest taką samą częścią jak rząd i w każdej sytuacji stabilizuje sytuację w Polsce, ale w samorządzie taki prezydent czy wójt, który by dawał czek na pieniądze, które w budżecie nie są zapisane, byłby od razu pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Myślę, że jeśli chodzi o porozumienie, to jestem jego zwolennikiem zawsze, bo zawsze byłem zwolennikiem porozumienia od 1990 roku i najlepszym tego dowodem było to, że w 2006 roku wystąpiłem z Platformy, blokując koalicję Platformy z Samoobroną, by zawrzeć koalicję Platformy z Prawem i Sprawiedliwości. To jestem ja tego sprawcą, bo uważam, że taka jest w Polsce rzeczywistość, że my się musimy umieć porozumieć. Tylko to od rządzących zawsze Dobrze. Zależy. Ja nie widzę żadnych symptomów i będziemy mieli przez najbliższe lata najlepszą gwarancję do tego, by rzeczywiście tak się stało. Wydaje mi się, że prezydent Andrzej Duda musi w najbliższych dniach pojechać i przeprosić Niemcy, musi przez Dobrze. Kilka lat przeprosić środowiska
Panowie, na koniec
LGBT,
jeszcze jeden krótki
LGBT.
Temat.
Jeżeli przeprosi, jeśli da dowód tego, że szanuje tych ludzi jeszcze bardziej niż rzeczywiście ci na to są tworzone warunki systemowe, to będzie jakiś krok do porozumienia. Jeśli nie, to powiedzmy, Dobrze. Że w dalszym ciągu
Czy dojdzie, panowie, zmiana tematu i na krótko poproszę panów też o ocenę sytuacji w Sejmiku Województwa Lubuskiego. Rozpocznie pan Sławomir Kotylak i będzie to pytanie wprost brzmiało w ten sposób. Czy dojdzie do znaczących zmian w koalicji rządzącej regionem, województwem lubuskim, czy w kontekście tego, że są jakieś przegrupowania, powstaje nowy klub, tracicie państwo literalnie po prostu tą większość w sejmiku, czy już przygotowujecie się po prostu jako platforma do ewakuacji z Urzędu Marszałkowskiego?
Na razie to pan redaktor to jakieś political fiction zaczął i scenariusze zupełnie podobne do Gwiezdnych Wojen przedstawiać. Nie ukrywamy, że zmiany zachodzą. I to jest naturalna rzecz każdego z samorządu, że w trakcie trwania kadencji dochodzi do różnych przetasowań, etc. Natomiast one w żaden sposób na tą chwilę niczego nie zmieniły. Nadal marszałkiem jest pani Elżbieta Anna Polak, nadal urząd pracuje, nic się tutaj w tej materii nie zmieniło. Mamy okres wakacyjny, ja myślę, że stąd pana redaktora to pytanie tak trochę ogórkowo zaczęło pachnieć.
Ja rozumiem, że próbuje pan to bagatelizować, ale za miesiąc jest sesja absolutoryjna.
Ale jesteśmy właśnie po jednej sesji, tak tydzień temu, jak dobrze pamiętam, czy ciut więcej. I nic się nie działo, pomimo tego, że klub już powstał i w związku z tym naprawdę dyskusja i grzanie takiego tematu w sytuacji, w której nie ma żadnych przesłanek do tego na dzisiaj, żeby móc stwierdzić, że cokolwiek jest się w stanie zmienić Dobrze. W trakcie najbliższej sesji. Ale jeżeli pan redaktor
pozwoli... Jeśli w tym temacie nie ma pan nic więcej do powiedzenia, to ja w takim razie...
Nie ma do powiedzenia, do tego chciałbym kiedyś powiedzieć swoje zdanie do końca, dopóki pan redaktor nie będzie
Pan powiedział, że nie ma tematu.
Nie ma tematu zmian. Natomiast
takie było pytanie z mojej strony. Nie,
było też pytanie o to, co te zmiany z sobą niosą. Przypominam panu redaktorowi, tak? Były zmiany,
tak,
co dobrze, one z sobą
niosą. Tak, rozumiem, będzie ciąg dalszy, ale proszę 30 sekund.
Dobrze, więc w 30 sekund. Powstał nowy klub. Kto powiedział, że przecież idąc myślą pana redaktora, kto powiedział, że zakres koalicyjny nie może zostać poszerzony? Może się wręcz okazać, że liczba radnych, który jest w koalicji, jest większa niż była do tej pory. Może tak być? Może.
Poseł Jerzy Materna, w sejmiku w tej chwili to Prawo i Sprawiedliwość ma największy klub sejmikowy, bo macie 9 dziewięciu radnych.
Tyle samo jest.
Tyle samo jest.
Tak,
samo,
no. Tak, to jest porównanie.
Prosta matematyka, liczymy dobrze, do 10.
No i w tej sytuacji otwierają się też pewne możliwości. Jak Prawo i Sprawiedliwość patrzy na możliwe scenariusze?
Ja już dawno dostrzegam, powiem szczerze, że źle się dzieje, jeśli chodzi o Urząd Marszałkowski, o zawiadywanie przez panią Polak. A są dwie rzeczy, którą będę, i dlatego już nie chodzę od dwóch lat, półtorej roku nie chodzę na sejmiki, ale bardzo lubiłem włączać się w to wszystko. To, co zrobiła pani, haniebne po prostu sprawa, jeśli chodzi o przyszłość naszego szpitala, który mógł powstać w nowym miejscu, świetnie mógł po prostu być nowoczesny.
Ale tu wchodzimy znowu,
ja teraz
panie
mówię,
pośle.
Nie, proszę się nie...
Ja wiem, panie pośle, ale wchodzimy
nie,
też...
Ja mówię, dwa powody daję, gdzie nie chodzę na sejmik, z ubolewaniem mówię to. I dobrze, że dostrzegają to wiele innych radnych i po prostu budują nową formację niezależnych, chcą po prostu bardziej wpływać i my... Powiedzmy to szczerze, Prawo i Sprawiedliwość nie jest tym, który rozdaje karty. Jeżeli będzie taki moment, że będzie możliwość stworzenia nowego dla dobra, dla województwa, to na pewno weźmiemy w tym udział. Ale po prostu nie robimy nic takiego, żeby coś po prostu naruszać. To Maciej, musi być oddolne i w sumie, jeżeli będzie takie zaproszenie ze strony Prawa i Sprawiedliwości, żeby przyjść, stworzyć nowy
układ koalicyjny, zdanie, to rozumiem, że będzie dobrze.
Gotowi, ale my nie robimy nic przeciwko... Znaczy teraz nie robimy nic takiego, żebyśmy
Czesław
coś
Fiedorowicz, rozbijali. Polskie Stronnictwo Ludowe. W tej chwili oczy, że tak powiem, komentatorów patrzą na PSL, także nie tylko w Lubuskiem, ale w innych sejmikach. Pytanie, w jaką stronę to pójdzie?
To wydaje mi się porozumienia, bo cały czas o tym mówię.
Ale porozumienia z kim?
Ze wszystkimi. Otóż województwo lubuskie i rzeczywiście tak było przez 8 lat, kiedy byłem radnym, a prawie 4 przewodniczącym sejmiku, Prawo i Sprawiedliwość opozycyjne popierało 99% uchwał. Głosowało przeciwko uchwale budżetowej najczęściej, chociaż nie zawsze, i czasami przeciwko absolutorium. W Radzie Miasta Zielonej Góry Prawo i Sprawiedliwość poparło nie swojego prezydenta Kubickiego w absolutorium. Ja myślę, że to w gruncie rzeczy dobrze się stało, bo rzeczywiście będzie potrzebne szersze porozumienie dla przyszłej perspektywy unijnej, dla głównych wyzwań.
Czyli uważa pan, że powinna być zmieniona umowa koalicyjna i ten klub na przykład włączony w tą koalicję?
Wie pan, jeżeli ona będzie zmieniana, żeby to nie było tak, jak wtedy, kiedy ja zostałem odwołany przewodniczącego, że nagle ni z gruszki, ni z pietruszki pani marszałek Polak podpisała umowę z radnym Mejzą i uważała, że będzie lepiej, a potem się wykręcała. Otóż ja jestem przekonany, że rzeczywiście ten nowy klub może być wzmocnieniem dla obecnego układu. Czy on będzie chciał przystąpić do koalicji, zobaczymy. Z całą pewnością sytuacja dotycząca naszego województwa spowodowała płaszczyznę bardziej szerszej dyskusji.
Maciej Buszkiewicz, studio w Gorzowie, bardzo proszę.
I rzeczywiście prezydent Kubicki stał się tutaj ważnym współaktorem, czy współudziałowcem porozumienia.
Koalicja aktualna w tej chwili również jest związana z Sojuszem Lewicy Demokratycznej. Jak państwo oceniacie tę sytuację?
Panie redaktorze, w mojej skromnej opinii uważam, że do żadnej zmiany koalicji nie dojdzie. Oczywiście Prawo i Sprawiedliwość od dłuższego czasu tupie nogami i czeka, co by tu zrobić, żeby trochę zamieszać i stworzyć własną koalicję. Powstanie nowego klubu oceniam bardziej jako przetasowanie sił bardziej wewnątrz Platformy Obywatelskiej. Zobaczmy, że 4 osoby tworzą ten klub, z czego 3 osoby to są osoby, które startowały z list
Koalicji
Obywatelskiej. Także tam bardziej
kłótnia
chodzi
w rodzinie?
Właśnie do zmiany sił, układu sił.
Przy czym te osoby nie są członkami Platformy Obywatelskiej, żeby to było jasne. Tak?
Natomiast startowały z list.
Taka jest forma koalicji.
To jest bardziej to jest przetasowanie układu sił. Natomiast co do PSL-u, przypominam, słucham uważnie wypowiedzi prezesa Kosiniaka-Kamysza, pana Jarubasa, który też jest jakąś znaczącą postacią w PSL-u, którzy wyraźnie mówią, że odrzucają możliwość zawarcia, czy to na szczeblu krajowym, czy to na szczeblu sejmików, możliwość zawarcia koalicji. Chociaż jak zwykle wiadomo, że jakiś kałuża może się pojawić, czy to
Tomasz Bratkowski,
Platformy,
Konfederacja,
czy PSL. Panie redaktorze, tak, jedno tylko jeszcze...
Ale już musimy kończyć. Także bardzo proszę, Tomasz Bratkowski, okay. Konfederacja.
My nie mamy przedstawicieli zarówno w sejmiku, jak w Radzie Miasta, dlatego
komfort ciężko, obserwatora w tej
ciężko nam
też
komentować. No wiadomo, to są różnego rodzaju przetasowania, tak koledzy zauważyli, próba sił. Troszeczkę szkoda, że pan redaktor poruszył akurat ten temat, a nie porozmawialiśmy o fuzji Orlenu z Lotosem, bo to jest najbardziej gorący aktualnie dobrze, temat, który stanowi bardzo duże zagrożenie dla polskiej gospodarki. Tak?
Grzegorz Maćkowiak, jeszcze bardzo proszę, doradca wojewody.
Tak, w tym temacie, bo rzeczywiście trzeba sobie powiedzieć, że też początek pandemii w województwie lubuskim i działania wojewody bardzo zdecydowane, bardzo ostre, takie, które rzeczywiście dystrybuowały to, co
i
mieliśmy.
I sejmiku.
I chciałem właśnie to powiedzieć.
Tak, właśnie.
I sejmiku, pani marszałek. Oczywiście były zgrzyty, ale najważniejszy był cel. Tak. Walka z koronawirusem, powstrzymanie tej pandemii w województwie, co naprawdę nam się udało. Oczywiście, teraz mamy tych przypadków więcej, ale odłożyliśmy na kilka miesięcy te epicentrum. Tak. I to trzeba chwalić. I to jest platforma do współpracy. Oczywiście zawsze będziemy się różnić, no bo mamy inne spojrzenie na sprawy, ale myślę, że tutaj współpraca wojewody, współpraca marszałka i współpraca rządu jest tutaj kluczowa.
Będziemy kończyć, ale tylko odpowiadając panu Sławkowi Kotylakowi ze strony lubuskie.pl. Klub Koalicji Obywatelskiej ma 8 radnych. Ciemnoczołowski, Potęga, Synowiec, Cieślak, Jabłoński, Marcinkiewicz, Polak, Wierchowicz. No to chyba jednak inaczej to liczymy, bo z kolei 9 radnych ma Prawo i Sprawiedliwość. Także tyle w temacie. Bardzo dziękuję panom za rozmowę. W studio w Zielonej Górze Jerzy Materna, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję panie pośle, doradca wojewody Grzegorz Maćkowiak, Czesław Fiedorowicz, Polskie Stronnictwo Ludowe, Sławomir Kotylak, Platforma Obywatelska. Dziękuję. Tomasz Borskowski, Konfederacja. W studio w Gorzowie Maciej Buszkiewicz, SLD.
Dziękuję, do widzenia.
Janusz Rzeczkowski, kłaniam się, do usłyszenia.